Panu, bracia, siostry. I chwała Mu za to, że nasz Bóg jest Bogiem cierpliwym, co oznacza, że jest nierychłym do gniewu. I z niezmienną cierpliwością przemawia od tysiącleci, przemawia, mówi, czeka, przebacza i też pomaga. I stoję tutaj przed Wami pełna ufności, że również teraz jest ze mną, że mi pomaga. I czuję się trochę jak rzucona na głębokie wody, więc też wołam: Boże, ratuj. Więc chciałam się skupić na tym słowie pomaga. W liście do Hebrajczyków, w 2 rozdziale, w 18 wersecie jest powiedziane, że Chrystus może pomóc i rozumie tych, którzy przechodzą przez próby, przez cierpienia, jako że sam przez te próby i cierpienia przeszedł. I również człowiek, który jest wychowywany, dyscyplinowany przez cierpienie, tak jak o tym mówi Piotr w 1 liście, 4 rozdziale i 1 wersecie, z powodu jakiegoś grzechu, który jest w jego życiu, potrafi lepiej zrozumieć innego człowieka, który przechodzi przez trudności, ale też taki człowiek bardzo dobrze, jeśli zechce się swoimi doświadczeniami dzielić, dlatego że te doświadczenia, oprócz tego, że on mu współczuje, potrafią człowiekowi doświadczonemu pomóc. Dla innych będą to wskazówki, wskazanie możliwości omijania niepotrzebnych trudności. I oczywiście chodzi o możliwości, jakie człowiek wierzący ma w Jezusie Chrystusie, bez którego, jak wiemy, nic dobrego uczynić nie możemy. I ja jestem Bogu bardzo wdzięczna za tych wszystkich, którzy przyznawali się do swojego gniewu, starali się z nim uporać, szukali dróg rozwiązań i bliżej mu się przyjrzeli, co to za uczucie i co ono powoduje w naszym życiu. I w tej grupie, to znaczy ci ludzie, tak powiedzieć, ci ludzie pomogli mi właściwie przygotować dzisiejsze rozważanie. I w tej grupie znaleźli się nasi współcześni i także postaci staro- i nowotestamentowe. I ich odczucia i słowa, które pod wpływem tych odczuć wypowiadali i zachowanie, które te odczucia im dyktowały, zachowania, które im te odczucia dyktowały, nie są mi obce, dlatego że z racji swego temperamentu, który, jak wiadomo, jest cechą wrodzoną, i warunków, w jakich wyrastałam, na które również dużego wpływu nie miałam, jestem osobą narażoną na odczuwanie strachu. I strach, wiadomo, budzi niepokój. A niepokój jest pewną formą gniewu i prowokuje, właściwie jest początkiem gniewnego zachowania. I Bóg znał mój problem i postarał się o to, by ja bym też była jego świadoma. I sprawił to w okolicznościach, które były dosyć dramatyczne, tym bardziej, że ja się do tego nie przyczyniłam. I osąd wydała mi się zbyt dotkliwy. Jednakże dotarło do mnie, uświadomiłam sobie, że po prostu jestem odpowiedzialna. Odpowiedzialna za to, jak żyję, odpowiedzialna za sprawowanie swojego zbawienia i odpowiedzialna za prowadzenie życia godnego Boga. I chcąc w tej chwili przejść do tematu, po krótkim wstępie i może tak tytułem mojego usprawiedliwienia, to znaczy usprawiedliwienia mojej obecności na tym miejscu, chciałam krótko zdefiniować, co to jest gniew. I gniew, jak każde inne uczucie, jest reakcją na zaistnienie pewnych wydarzeń. Jeśli ktoś nie poświęca uwagi temu zagadnieniu, to może być zaskoczony formami gniewu, jakie tutaj są podane, dlatego że na pierwszy rzut oka mogą one wydawać się nie mieć nic wspólnego z gniewem. Więc zaczyna się od reakcji, jak już powiedziałam, na zewnętrzne warunki i zaczynamy się nad sobą użalać, ogarnia nas wzburzenie, skupiamy się na swoich własnych potrzebach, brakuje nam zdolności do przebaczenia, gromadzi się uraza, to budzi bojaźliwość, ulegamy depresji, czasem rodzi się obłuda, nieustępliwość, duma, zazdrość i zawiść. I To wszystko jest w nas, to są nasze odczucia. I kiedy nadarza się odpowiednia okazja, to ta pasywna forma gniewu, czyli to wszystko, co w nas się gromadzi, z czym próbujemy walczyć, przechodzi w formę aktywną, agresywną. I reagujemy złośliwie, czyli złośliwość, mściwość, znęcanie się, krytykanstwo, nietolerancja, rywalizacja, wściekłość, krzykliwość, kłótliwość. Niesamowite rzeczy, z tym, że tutaj chciałabym zwrócić uwagę na to, by nie mylić krytykanstwa z krytyką, by nie mylić nietolerancji ze sprzeciwianiem się temu, co jest złe. Rywalizację ze zdrowym dążeniem do osiągania sukcesu i też kłótliwość nie mylić z rzeczową argumentacją. Dlatego, że jeśli się kłócimy, to znaczy, że jesteśmy podenerwowani i mamy do siebie pretensje. I oczywiście tę drugą grupę, tę aktywną czy agresywną formę gniewu, potępiamy i tak czujemy, że nam nie wypada już tak czynić. Natomiast bardzo trudno nam jest uporać się, jakby ukrywamy to, co odczuwamy wewnątrz, czyli nosimy w sobie tę pasywną formę gniewu. I choć gniew kojarzy nam się, zawsze tylko z negatywnymi skutkami, z czymś, co jest negatywne, to chcę od razu na początku powiedzieć, że istnieje również gniew uzasadniony, czasem nazywany sprawiedliwym, czy raczej powiedzmy usprawiedliwiony. To jest taki gniew, któremu towarzyszy przebaczenie, dlatego że ma on na celu dobro danej osoby i nie jest on reakcją na nasze urażone ja. To może na początek tyle, krótko definicja, co to jest w ogóle gniew, żebyśmy wiedzieli, czym dzisiaj będziemy się zajmować. I teraz spójrzmy, właściwie to ja tylko wspomnę. Pierwsza wzmianka o gniewie w Biblii znajduje się w 4 rozdziale 1 Księgi Mojżeszowej. Do tego powrócimy, bo tam jest mowa o Kainie. I ostatnia jest w objawieniu Jana, to jest 19 rozdział, 15 werset. Jest mowa o Chrystusie, że On sam tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. I teraz chciałabym pokazać na przykładzie kilku postaci, dobrze znanych nam postaci starotestamentowej, jak wyglądała ich sytuacja. Będzie to krótka ilustracja, czy w ogóle gniewały się postaci dobrze nam znane. I jak już wspomniałam, w 4 rozdziale jest mowa o Kainie, do jego sytuacji powrócimy. Natomiast spójrzmy, jak to wyglądało od 1 Księgi Mojżeszowej począwszy. 27 rozdział, 43 werset. Ezaw złościł się na Jakuba. Historię tego gniewu znamy. Aż przejdzie złość twego brata. 30 rozdział, 2 werset. I rozgniewał się Jakub na Rachele z powodu zazdrości Racheli, bo ta zazdrościła potomstwa Lei. W 44 rozdziale, 18 wersecie Aaron próbuje wyperswadować Mojżeszowi, by się nie gniewał na lud, który sporządziwszy cielca, tańczył i cieszył się. W 2 Księdze Mojżeszowej, 32 rozdziale, 22 wersecie czytamy, że Juda prosił Józefa, stawiając się za najmłodszym bratem Benjaminem, by się na niego nie gniewał. W 1 Księdze Samuelowej, 11 rozdział, 6 werset, czytamy o tym, że na Saula stąpił Duch Boży i wybuchnął wielkim gniewem. Było to z powodu amonitów. Następnym razem, w 20 rozdziale, 30 wersecie, też wybuchnął gniewem. Tylko, że tym razem na Jonatana z powodu przyjaźni z Dawidem. Dalej czytamy o Hiobie. Tam jest wprawdzie, nie jest wprawdzie powiedziane wyraźnie, że Hiob się gniewał, ale to, co powiedział, uzasadnia takie podejrzenie i mówi w 30 rozdziale, 20-21 werset: krzyczę do ciebie, nie odpowiadasz mi, nie zważasz na mnie, okazałeś się okrutny dla mnie. No i znany nam gniew proroka Jonasza, do którego Bóg się zwraca. Czy to słuszne tak się gniewać? Więc jest to tylko naprawdę krótka ilustracja, jak gniew towarzyszył każdemu człowiekowi, czytamy też o gniewie króla Dawida. I chcę powiedzieć, że to jest krótka ilustracja, dlatego że w Starym Testamencie na temat gniewu człowieka jest wzmianka około 80 razy, natomiast na temat gniewu Boga, który jest zupełnie innym zagadnieniem, kilkaset razy. Tak więc widzimy, że ludzie się gniewali, ale powody gniewu były różne. Czasem w obronie własnych interesów i czasem w słusznej sprawie. I dalej o gniewie czytamy bardzo dużo przy Księdze Przypowieści, ale umieściłam na pierwszym miejscu to, co mówi kaznodzieja w 7 rozdziale, 9 wersecie. Mówi tak dosadnie, wprost: gniew mieszka w sercu głupców. I teraz kilka wersetów, które wyrażają, co sobie mądry król myślał o gniewie. Głupy od razu okazuje złość. 27 rozdział, 4 werset. Okrutna jest złość. 15, 18 werset. Człowiek porywczy wywołuje zwadę. 29 rozdział, 11 werset. Głupi ujawnia całą swoją porywczość. I w psalmie 37, 8 wersecie czytamy: zaprzestań gniewu, zaniechaj zapalczywości, gdyż wiedzie to do złego. To jest przegląd, to znaczy krótka ilustracja ze Starego Testamentu i jak to wygląda w Nowym Testamencie. Na temat gniewu jest znacznie mniej, natomiast w Ewangelii jest bardzo ważny werset, dla nas jeden bardzo ważny werset, który mówi, jest to Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 22 werset: kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. I o miłości jest powiedziane, że się nie unosi, nie jest porywcza. I te urywki, miejsca, które są podane na dole, też mówią o gniewie, ale ponieważ do tego powrócimy, to na razie ich nie będę cytowała. Więc to, co przeczytaliśmy, to ta ilustracja wskazuje na to, że człowiek gniewa się, widzimy, że człowiek się gniewa, ale może pokierować i nawet jesteśmy zachęcani i mówi się nam, że coś z tymi uczuciami powinniśmy zrobić. I zwróćmy się teraz do 4 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. Tam jest po raz pierwszy, tak przynajmniej się wydaje, bo czytam od początku i dopiero w 4 rozdziale natknęłam się na pierwszy gniew człowieka i był to, jak wiemy, Kain. 4 rozdział i czytamy, że gniew Kaina zaczyna się od uczuć. 5 werset. Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. I widzimy, że gniew spowodował zmianę jego wyglądu. Nic złego się jeszcze nie działo, tylko po prostu Kain się zasępił. I Bóg do niego mówi, czytamy w 6 wersecie: czemu się gniewasz? Czemu zasępiło się twoje oblicze? Czyli łagodnie się do niego zwraca. I dalej mówi: gdyby było pogodne, gdybyś czynił dobrze, wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. To znaczy, gdybyś miał prawidłowe nastawienie, prawidłową postawę, to nie przeszkadzałby ci sukces twojego brata. Taka postawa by cię uchroniła od kłopotliwej sytuacji. Ale teraz, jeśli nie będziesz czynił dobrze, czyli skoro już się gniewasz, ale jeśli nie pokierujesz właściwie swoimi gniewnymi uczuciami, to wiedz, że zgrzeszysz. I kończy Bóg swoją radę tym, mówiąc: masz nad nim panować. A u Boga masz znaczy możesz, bo Bóg nie wymaga rzeczy niemożliwych. Czyli tutaj widzimy, że w dwóch zdaniach Bóg zaoferował Kainowi wszystko, co było potrzebne do uporania się z problemem. Zapobiegaj, czyli czyń dobrze. Jeśli wpadłeś, to uporaj się z tym konstruktywnie, by nie zgrzeszyć. I trzecie, ja ci pomogę, masz nad tym panować, czyli możesz, tak jak już powiedziałam, bo Bóg nie każe nam robić czegoś, w czym by nam sam nie zechciał pomóc. Więc wygląda na to, że Kain, gdyby Boga usłuchał, to nie musiałby zabić swojego brata i nie musiałby dojść do tej tragedii. Choć, jak widzimy, odczuwał, jak my to mówimy, ogarnęły go negatywne uczucia. Psycholodzy wprawdzie twierdzą, że uczucia, Gosia się usmiecha, zna się na tych sprawach, twierdzą, że uczucia są neutralne, ani złe, ani dobre i że problem jest z wyrażaniem tych uczuć, ale nasze własne przeżycia nam podpowiadają, że gniewając się jesteśmy zagrożeni, dlatego że na przykład przy powieściach w 29 rozdziale, 22 wersecie czytamy, że człowiek skłonny do gniewu, porywczy, popełnia wiele błędów. I dalej to, co jest tytułem dzisiejszego wykładu, Jakub, 1 rozdział, 20 werset. Gniew nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Więc jeśli się gniewasz, to po prostu istnieje duże prawdopodobieństwo, że wypowiesz złe słowa, które będą brzmiały w uszach domowników, że skrzywdzisz człowieka. Konsekwencje będą takie, że będzie to przeszkodą twojej modlitwie i będzie to też argument w ręku twojego nieprzyjaciela, szatana. I poza tym też z własnych doświadczeń wiemy, że gniew jest w ścisłym związku z naszym myśleniem i z organizmem. Wszyscy znamy symptomy gniewu natury fizjologicznej, które mogą spowodować poważne schorzenia. I często słowo gniew właśnie z tego względu używamy zarówno w sensie uczuć, jak i zachowania. I w Nowym Testamencie, w Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, 22 i 23 werset, jest bardzo ciekawe stwierdzenie. Mateusz, 6 rozdział, 22 i 23 werset. Jeśli twoje, to znaczy ja przeczytam tylko, właściwie całe. Światłem ciała jest oko. Jeśli tedy oko twoje jest zdrowe, całe ciało jasne będzie. Jeśli oko twoje, twoje patrzenie na świat, twoja postawa będzie zdrowa, będzie właściwa, to będziesz się czuł dobrze. Jeśli będziesz patrzył na świat przed pryzmat rzeczy, które nie pochodzą od Boga, jeśli twoją postawę, twoje uczucia będzie kształtowało co innego, to twoje ciało chore będzie. I gniew w życiu człowieka jest faktem niestety dokonanym, dlatego że jest cechą wrodzoną. W Biblii nie jest wyraźnie powiedziane, gniew to cecha wrodzona. Ale ci, którzy badają zachowania ludzkie, twierdzą, że jest to cecha wrodzona, że jest on wyrazem instynktu samozachowawczego, że poprzez gniew się bronimy, że przekazywany jest z pokolenia na pokolenie, że się uczymy tego gniewu z otoczenia, niestety w naszych domach też, i uwarunkowany jest też temperamentem. Czyli stwierdzenie następujące może nie sprawi nam wiele radości, ale musimy przyznać fakt, że nie ma człowieka wolnego od gniewu. I gniew nierzadko przychodzi gwałtownie, nagle, mówimy, że nas opanowuje, ogarnia, różne tutaj czasowniki moglibyśmy użyć, ale jeśli nas już ogarnia, to my świadomie nie jesteśmy w stanie zapobiec powstawaniu tych uczuć. Po prostu one zaistniały. Natomiast jesteśmy odpowiedzialni za to, jak pod wpływem tych gniewnych uczuć zareagujemy, dlatego że niewłaściwa reakcja stworzy nowy problem i też jesteśmy odpowiedzialni za przedsięwzięcie środków, które uchronią nas w przyszłości od przeżywania takich kłopotliwych uczuć. Oczywiście nie oznacza to, nie polega to na to zapobieganie, na usuwaniu obiektu naszych kłopotów, przynajmniej do pewnego czasu, aż się okaże, że jesteśmy już wystarczająco cierpliwi i wystarczająco łagodni, że Bóg może w końcu tę przeszkodę usunąć, która nas czasem prowokowała do gniewu, by nas sprawdzić. I tak się składa, że gniew odczuwamy z reguły do ludzi, najczęściej do ludzi, którzy są nam bliscy, naszych przyjaciół, do tych, od których najwięcej oczekujemy. Oczekujemy od nich miłości, zrozumienia, zaspokojenia naszych potrzeb, spełnienia naszych oczekiwań. Więc tutaj chyba mogę powiedzieć, bo jak już powiedziałam, gniew jest wrodzony, więc każdy człowiek się z nim jakoś w życiu musi uporać, że najbardziej narażeni są członkowie naszych rodzin. Dlatego, że właśnie od nich oczekujemy tego wszystkiego, ewentualnie też nasi przyjaciele. I gniew, jaki w danej chwili odczuwamy w stosunku do kogoś, może być wyrazem albo naszego zawodu, znaczy zawodu, jakiego doznaliśmy, właśnie z tego względu, że on się nie wywiązał, ewentualnie też naszego zaangażowania. Naszego zaangażowania. Po prostu zależy nam na tej osobie i gniew nas ogarnia, że ona się zachowuje, czy myśli, czy sobie poczyna inaczej, niż my byśmy to sobie wyobrażali. I teraz tutaj jest błąd, jeśli to jest tylko dlatego, że my sobie tak wyobrażamy. Ale w tym przypadku już oscylujemy w kierunku gniewu sprawiedliwego czy usprawiedliwionego, jeśli ten nasz gniew ma na uwadze dobro tej osoby, której zachowanie nas jakoś zburzyło, której zachowanie żeśmy się przejęli, i na pewno, jeśli to będzie sprawiedliwy gniew, to będzie mu też towarzyszyło przebaczenie, o czym sobie za chwilę powiemy. Tak czy owak, to, co odczuwamy, będzie miało jakiś wpływ na nasze relacje. I czy ten wpływ będzie dodatni, czy ujemny, będzie zależało od tego, czy my się z tymi uczuciami uporamy konstruktywnie, czy destrukcyjnie. I będziemy mówić o gniewie w rodzinie, dlaczego się gniewają rodzice, dlaczego się gniewają dzieci, ale wpierw przyjrzyjmy się po prostu naszemu życiu. Już wiemy, czym jest gniew, wiemy, że nie unikniemy od czasu do czasu pojawiania się gniewnych uczuć, więc spójrzmy na nasze życie, na różne dziedziny naszego życia, osobistego, zborowego, zawodowego, rodzinnego, społecznego, na różne dziedziny naszego życia. I widzimy, że wszystkie obfitują w mnóstwo sytuacji, które mogą wywołać w nas gniew. Tutaj podkreślam, że mogą wywołać w nas gniew. I każdy mógłby dla siebie sporządzić długą listę. Jeśli mam taki problem, to jest to zalecane. I po prostu zastanowić się, spojrzeć na te wszystkie sytuacje stresogenne. I niektóre są bardzo pospolite i można od razu powiedzieć, że po prostu nie warto się tym zajmować. Znaczy Bóg nam dał nam rozum i zdolność podejmowania decyzji i możemy od razu takie rzeczy odrzucić, oddać Bogu. Widzimy sytuacje bardziej złożone, jak relacja mąż-żona, rodzice, dzieci, relacje w zborze, sytuacje wokół nas, jesteśmy wzburzeni na to, co się dzieje, na przykład w szkole, w polityce i tak dalej. W każdym razie to są wszystko problemy, które nam towarzyszą od rana do wieczora. I raz sobie radzimy lepiej, raz gorzej i raz wcale. I teraz jeśli mamy zwyczaj analizować swoje zachowanie, podobno kobiety mają skłonność do analitycznego patrzenia na siebie i na życie, ale czasem jest to potrzebne i tym bardziej, jeśli mamy problem. Więc jeśli byśmy przeanalizowali, spojrzeli właśnie na taką sytuację, dlaczego raz sobie radzę, raz sobie nie radzę, gorzej bądź lepiej. Więc moglibyśmy problemy, to znaczy w ogóle powody, ująć w trzech grupach. To jak zareagujemy będzie zależało od naszej kondycji fizycznej, po prostu od naszego stanu fizycznego i najlepiej zacząć od po prostu warunków naturalnych. Nie doszukiwać się tam jakichś ciężkich przestępstw i grzechów, tylko spojrzeć na stan zdrowia, biochemia, prawda, daje się we znaki i procesy, prawda, hormony próbują nam dyktować zachowanie, więc na to spojrzmy. Na zmęczenie, przeładowanie. To jest jedna sprawa, która może powodować, że sobie nie radzimy. Druga sprawa to nasz stan psychiczny. O tym już trochę mówiliśmy, więc stan psychiczny To jest nie tylko relaks, choć relaks oczywiście też ma duży wpływ, ale zwykły relaks ma to do siebie, że jak jest wszystko dobrze, to jestem w porządku. Jak się rzeczy pogarszają, to oczywiście zaczynają się moje kłopoty. Więc mówiąc o stanie psychicznym, mam tutaj na uwadze właśnie naszą postawę do wydarzeń, na które reagujemy. I ważną rzeczą jest po prostu to, co kształtuje kryteria naszej oceny. Po prostu w jakiś sposób daną rzecz oceniamy. I oczywiście te kryteria, naszą ocenę może kształtować albo świat, albo Słowo Boże. I to się ściśle już wiąże z naszym stanem duchowym, kondycją duchową. Czyli ja bym to ujęła w trzech grupach problemów: stan fizyczny, stan psychiczny i nasz stan duchowy. I kiedy już jest bardzo źle i sytuacje zawodzą, ludzie zawodzą, możemy czasem odczuwać gniew do siebie samego, jako gniewamy się na siebie, bo jesteśmy skończonymi nieudacznikami i dalej zaczynamy się gniewać na Boga. Dlatego, że Bóg nam jest, no jakby nie było, najbliższą postacią, najbliższą osobą. I tak jak widzimy, robił to Hiob. I modlimy się, odwołujemy się do Słowa Bożego i chodzi nam czasem też o to, by po prostu Bóg nam przyznał rację. Oczywiście gniew do Boga nie jest tym samym, co bunt, dlatego że jeśli się buntujemy, to oznacza, że my się uskarżamy, skarżymy i oskarżamy, natomiast nie chcemy wysłuchać tej drugiej strony. I w ten czas trudno nam pomóc, jeśli nie chcemy słuchać dobrych rad. Więc kiedy tak już jesteśmy w takiej beznadziejnej sytuacji i naprawdę jesteśmy szczerzy, gniewamy się na Pana, wylewamy swój żal w modlitwie, ale Bóg wie, że wtedy jest to szczere. I w ten czas zaczyna wskazywać na nas i zaczyna kierować naszą uwagę na nas samych. I po prostu pyta, czy zrobiłeś wszystko, czy zrobiło wszystko, co do ciebie należało. Zanim ja cię wysłucham, żeby modlitwa została wysłuchana, to ja zrobię swoje i ty też musisz zrobić swoje. I w Kaznodzieja, w 9 rozdziale, w 10 wersecie mówi, zrób wszystko według swojej możliwości. Zrób wszystko, na co natknie się twoja ręka. I Bóg nie będzie robił oczywiście tego, co powinien zrobić człowiek. Więc jeśli ja mam problem z gniewem, to muszę się przyznać. Tak, rzeczywiście jestem gniewnym człowiekiem, choć czasem to wymaga oczywiście pokory. I zastosować jakiś bardziej systematyczny sposób spojrzenia czy podejścia do sprawy. Więc już wiem, skąd się bierze gniew. Rozumiem już istotę problemu. Po prostu fakt dokonany. Następnie zastanawiam się, co go u mnie powoduje. Co powoduje u mnie gniew? Te sytuacje, o których przed chwilą mówiłam. I dalej, jak ja ten gniew wyrażam? Jeśli mam problem, jeśli nie mam, no to gdyś coś chce w przyszłości zapobiec, to może sobie taką analizę przeprowadzić. Następnie, czyli wiem, co się bierze gniew, wiem, co go powoduje, wiem, jak go wyrażam. I następnie na podstawie Bożego Słowa, bo Boże Słowo jest tym, co nas osądza, i na podstawie Bożego Słowa szukam zasad do rozpoznania charakteru źródła mojego gniewu i także moich reakcji, jakie one są. I potem sprawdzam, czy przyjęte rozwiązanie, czy moje zachowanie, czy to, na co się decyduje, co zdecyduje dalej robić, jest zgodne ze Słowem Bożym. Tylko, że to nie wszystko, bo to jest tylko na razie większa ilość wiadomości na ten temat. Druga połowa to jest posłuszeństwo. Kiedy już wiem, co mam robić i zdecydowałam, że tak będzie, będę robiła, to do końca posłuszna temu, muszę po prostu to wprowadzać w życie. A więc spójrzmy, jak Słowo Boże mówi, Nowy Testament, apostoł Paweł mówi o gniewie. W liście do Efezjan, w 4 rozdziale, w 31 wersecie, Paweł mówi. 4 rozdział listu do Efezjan, 31 werset. I zacznę od zakończenia. Niech będą spośród was usunięte wszelka gorycz. To jest zgorzkniały duch i duch, który inspiruje zgorzkniałe wypowiedzi. O korzeniu gorzkości czytamy w liście do Hebrajczyków, 12 rozdziale, 15 wersecie. Następnie zapalczywość. To jest gwałtowna wściekłość, taka szewska pasja, biała gorączka. Następnie gniew. Ponura, posępna wrogość. Dalszy to jest krzyk. Kłótnie, krzyczenie na siebie. Złorzeczenie, czyli mówienie złych rzeczy, głównie za plecami. I potem jest powiedziane, że to wszystko ma być usunięte, przepraszam, wraz z wszelką złością. I złość w tym przypadku oznacza złą wolę. Złą wolę, która jest powodem przechowywania urazy do ludzi, czyli nieprzebaczenie. Dalej jest to po części powtórzone w liście do Kolosan, w 3 rozdziale, w 8 wersecie i w liście do Galacjan, w 5 rozdziale, gniew wymieniony jest jako jeden z jawnych uczynków ciała. I jeśli zapalczywość, złość, to wszystko tutaj było wymienione, tłumimy, no bo już wiemy, że nam nie wypada to zrobić. I przechowujemy to gdzieś głęboko, to od czasu do czasu, niestety, kiedy zaistnieją sprzyjające okoliczności, wychodzi to z nas w postaci takiej, jaką na początku podawaliśmy. Więc w każdym razie napięcia spowodowane długotrwałym tłumieniem gniewu sprawią, że stajemy się złośliwi i zgryźliwi. W każdym razie z całą pewnością można stwierdzić, że zarówno ten jawny, taki gwałtowny gniew, jak też uraza, w każdym razie możemy z całą pewnością powiedzieć, że gniew niesprawiedliwy, grzeszny, bo na razie o takim gniewie mówiliśmy, jest w każdej postaci, w każdej formie przeciwny Bogu. I w liście do Efezjan czytamy też w kontekście, w liście do Efezjan, w 4 rozdziale, w 30 wersecie czytamy, że to wszystko zasmuca Ducha Bożego. I dalej, nie zwracając uwagi na to, że tutaj jest to, jest przerwa w postaci rozpoczęcia 5 rozdziału, to jest jeden kontekst i w 5 rozdziale, w wersecie 6 czytamy, że z powodu takich rzeczy spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Czyli i widzimy, że jest to po prostu grzechem i Biblia to wprost tak nazywa. I w pierwszym liście do Tymoteusza Paweł sugeruje, iż modlitwa jest nie do pogodzenia z grzesznym gniewem. Ale w liście do Efezjan, w 4 rozdziale, w 26 wersecie mamy powiedziane: gniewajcie się, lecz nie grzeście. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Widzimy więc, że tutaj mamy pozwolenie na gniew. I pod warunkiem, że nie zgrzeszymy, że słońce nie zajdzie nad naszym gniewem i że nie damy diabłu przystępu. I stwierdzenie gniewajcie się, nie grzeszcie oznacza, że w naszym gniewie, w wyrażaniu naszego gniewu nie będzie zaangażowana nasza stara natura. Więc jeśli przejęliśmy się kimś, czymś, czyli czymś zachowaniem, zwracamy mu uwagę, i zostaje ona odrzucona, zostajemy obrażeni. Dobrze chcieliśmy, zostajemy obrażeni. Więc możemy, prawda, uruchomić pokłady czarnego charakteru i zareagować tak, jak w ludzki sposób kiedyś to robiliśmy. Albo po prostu możemy uruchomić źródła, jakie mamy w Chrystusie i od razu przebaczyć. Ale nawet jeśli coś tam nam się nie udało i jednak trochę zaangażowaliśmy naszą grzeszną, starą naturę, to Paweł mówi, niech słońce nie zajdzie nad waszym gniewem. Czyli nie pozwólmy, by nasz gniew, chociaż był w pewnym sensie grzeszny, przekształcił się w urazę. Czyli jest tutaj konieczne przebaczanie i najskuteczniejszym lekarstwem, jeśli już zareagowaliśmy niewłaściwie, jest po prostu przeproszenie, naprawa i przebaczenie. I ten gniew jest właściwie, ten gniew, tutaj jest mowa o gniewie uzasadnionym, sprawiedliwym, ten gniew jest ogromnym potencjałem do robienia dobrych rzeczy, dlatego że po prostu chcemy dobrze, przejmujemy się czymś, próbujemy naprawić, ale musimy być świadomi, że przeciwstawiamy się złu. Jeśli zaczynamy tak postępować, to przeciwstawiamy się złu. I dlatego tak bardzo ważną jest bezgrzeszna postawa. I tutaj mówię o postawie, a nie zachowaniu. Dlatego, że po zachowaniu nie zawsze można jednoznacznie stwierdzić, czy gniew był sprawiedliwy, czy też niesprawiedliwy. I mamy oczywiście tego przykłady również w Biblii. W Starym Testamencie takim wspaniałym przykładem jest Mojżesz, prawda? Kiedy schodził z góry, niosąc prawo dla narodu izraelskiego, wziął te tablice prosto z rąk Boga i w straszliwym gniewie cisnął nimi, kiedy zobaczył bałwochwalczą ucztę Izraela. W straszliwym gniewie. I nie było żadnych konsekwencji. Następnym razem w Meriba, kiedy naród izraelski poddał wątpliwość jego kompetencje, podważył jego autorytet, to Mojżesz pokornie poszedł do Boga z Aaronem, upadł na twarz, modlił się, Bóg mu powiedział, co ma zrobić. Ale był tak dotknięty tym, co Izraelici do niego powiedzieli, że wrócił i nie mógł im tego zapomnieć i to się przejawiło w tym, co powiedział. Przekornie, czy z tej skały wam wyprowadzę wodę? A skutki były dotkliwe. Więc widzimy, że motywacja i cel to są najlepsze, to jest test, to jest sprawdzian tego, czy nasz gniew jest sprawiedliwy, czy też nie. No oczywiście w Nowym Testamencie wszyscy wiedzą jak o tym, jak Jezus wypędził handlarzy ze świątyni i wielokrotnie okazywał gniew, tylko za każdym razem był to gniew, który miał na celu dobro tego człowieka, a nie było on wyrazem urażonego ja. I teraz moglibyśmy sobie zrobić taki krótki test, ile gniewu grzesznego, ile takiego gwałtownego, ile gniewu, który broni nasze ja, który jest wyrazem naszej urazy, naszej pychy, jest w naszym życiu, a ile jest tego sprawiedliwego. Ile razy gniew porywa nas na widok kłopotów w naszej rodzinie, ile razy porywa nas gniew na agresję świata, tego świata otaczającego świata, który stara się kształtować naszą postawę, który stara się wpłynąć na nasze życie, nasze relacje w domu, w zborze. W każdym razie, czy to będzie sprawiedliwy, czy też niesprawiedliwy, grzeszny gniew, pamiętajmy, że angażuje on właśnie całą naszą osobowość. Zarówno pozytywny, jak i negatywny gniew dużo nas kosztuje. Więc dobrze jest, jeśli mamy problemy z tą sprawą, uporządkować to, co nas denerwuje, co nas gniewa, co powoduje naszą frustrację, na takie rzeczy, na które nie mamy wpływu. Po prostu oddajemy to Bogu i Bóg w swoim czasie zwróci nam na to uwagę. I na te sprawy, które w danej chwili leżą nam na sercu, o które agresywnie walczymy, sprzeciwiamy się. Dlatego, że Bóg ma swój czas i przyjdzie czas, że na którąś z tych odłożonych spraw nam zwróci uwagę. I dalsza rzecz, na którą proponuję zwrócić uwagę, to fakt, że pierwszym obszarem troski w tym omawianym temacie, czy w aspekcie sprawy, o której mówimy, powinna być ja sama. Przede wszystkim najpierw ja sama muszę te sprawy uporządkować i następnie kolejnym obszarem mojego działania jest moja rodzina. I dla mnie takim ABC w tej kwestii jest trzeci rozdział pierwszego listu do Tymoteusza. On jest wprawdzie zatytułowany o przełożonych kościołach, którzy dopełniwszy to, co tam jest napisane, uzyskują prawo występowania w sprawach wiary. Nie będę tego rozdziału czytała, na pewno większość z was zna i ewentualnie można go sobie w domu przeczytać, ale wydaje mi się, uważam, że każdy z nas w zasadzie występuje w sprawach wiary, kiedy dajemy świadectwo swojego nawrócenia, czy kiedy mówimy o Chrystusie. Więc chciałabym teraz przejść do omówienia sprawy, dlaczego w takim razie, jak wygląda sytuacja w rodzinie. Jak wygląda sytuacja w rodzinie, dlaczego gniewają się rodzice, dlaczego gniewają się dzieci, bo tak jak już powiedziałam, powinniśmy zacząć od siebie, więc na siebie już spojrzeliśmy. I teraz spójrzmy, jak te sprawy wyglądają w naszej rodzinie. Więc gdybyśmy chcieli za pomocą jednego określenia objąć takie najistotniejsze powody frustracji, które wynikają i wynikającego z nich gniewu rodziców, to moglibyśmy użyć słowa odpowiedzialność. Po prostu rodzice są pod presją odpowiedzialności. Jest to odpowiedzialność za wzajemne relacje mąż-żona, rodzice-dzieci. Jesteśmy odpowiedzialni za funkcjonowanie rodziny osadzonej w określonych realiach społecznych, politycznych, ekonomicznych. To wszystko jest bardzo skomplikowane. I następnie oczywiście przyjęci jesteśmy trwogą, troską o nasze dzieci, o ich zdrowie, przyszłość, powodzenie. I to wszystko nie byłoby problemem, gdybyśmy zawsze byli wyposażeni w odpowiednie środki. Więc z tą odpowiedzialnością jakoś byśmy sobie radzili. Ale problem w tym, że w trudnych chwilach towarzyszy nam bezsilność. A bezsilność niestety wywołuje gniew. Naturalną konsekwencją bezsilności jest gniew. I teraz spójrzmy, dlaczego gniewają się dzieci. Skąd bierze się gniew dzieci? Mam na myśli gniew, który dziecko zaczyna świadomie okazywać, świadomie manifestować. I próbuje oczywiście na tym też zbić kapitał w odpowiednim czasie. Więc wiemy, że gniew uważany jest za pewien rodzaj samoobrony, czyli jakby bronimy się. Skoro my dorośli w ten sposób bronimy się, to tym bardziej dziecko, dlatego że dla dziecka gniew jest jedynym rodzajem broni, którą zwalcza poczucie zagrożenia i zależności. Jeśli cokolwiek chce osiągnąć, dopiąć swego, to chodzi o autorytet, jaki rodzice czy osoby, wobec których staje, sprawują. I wiemy już, też już mówiłam, że jest gniew przekazywany z pokolenia na pokolenie i też uczymy się tego gniewu w rodzinach. Otoczenie też ma na to wpływ. Ściśle mówiąc, dzieci przejmują sposób wyrażania gniewu, jak też oczywiście wiele innych nawyków, od osób najbliższych. I niewłaściwe odnoszenie się do ich uczuć, niewłaściwe odnoszenie się do ich zachowania będzie powodem skłonności do gniewu w ich życiu dorosłym. I oczywiście nie można pominąć przemożnego wpływu otoczenia. Nie chcę tutaj obarczać tylko rodziny, bo jest ogromny wpływ otoczenia. Ale chrześcijański dom jest i powinien być miejscem, w którym neutralizuje się ten wpływ, koryguje się zaistniałe nieprawidłowości. No i teraz zależy, jakie środki do neutralizacji, do tego korygowania dobierzemy. Stosowanie środków autorytarnych jest bardzo kuszące i to jest takie pójście na skróty. Oczywiście nie mam na myśli kary cielesne, ale też postać nakazów, zakazów i ograniczania. I jeśli one są stosowane do przesady i dziecko nie rozumie, o co chodzi, i trwa to dłuższy czas, to po prostu wpędzamy je w frustrację. To powoduje gniew. I apostoł Paweł w 6 rozdziale, to Efezjan w 4 wersecie mówi, byśmy nie gorszyli naszych dzieci. I oczywiście, jeśli tak postępujemy, to jeszcze podkreślam, sprawiamy temu dziecku kłopot, z którym będzie musiało się uporać w wieku dorosłym. Ja mogę powiedzieć, że właściwie ja jestem ofiarą takiego postępowania, moje rodzeństwo i wielu moich znajomych, kiedy w rodzinach chrześcijańskich nie rozmawiało się z dzieckiem, nie należało mu się wyjaśnień, po prostu miało słuchać. Byliśmy wzorowymi dziećmi i wszystko było bardzo dobrze i wszyscy chwalili moich rodziców, którzy zresztą bardzo kocham, ale taki był ich sposób wychowania. I mój brat nie jest osobą nawróconą, jest człowiekiem, który w zasadzie nie przestaje się gniewać. To jest zagniewany człowiek 24 godziny na dobę. Więc mówię to dlatego, że rzeczywiście jest to poważny problem. Oczywiście nie oznacza to, że rodzice powinni dziecku ulegać, że powinni ulegać jego, dostosowywać się do jego gniewu, to znaczy robić to, co ono sobie pod wpływem gniewu zażyczy. Ale chodzi o to, by się do tego gniewu ustosunkować, nie pozostawić bez odpowiedzi, by to dziecko zaczęło dostrzegać różnice pomiędzy różnymi formami gniewu. Poza tym bardzo istotna sprawa, dotyczy to nie tylko naszych relacji z dziećmi, ale w ogóle nasza kara, wymierzona kara nie powinna być wynikiem kaprysów. Jeśli się bardzo rozgniewamy, to oczywiście dziecko tę karę będzie odbierało jako wyładowanie gniewu rodziców na jego osobie. I oczywiście, jeśli się gniewamy, to nie powinniśmy, też mówię również w innych relacjach, podejmować ważkich decyzji, przynajmniej takich ważkich decyzji. Nie powinniśmy oceniać, dokonywać oceny, osądu jakiejś osoby, dlatego że ten osąd zawsze pod wpływem gniewnych uczuć będzie w jakimś sensie spaczony. I teraz widzimy sytuację w rodzinie, rodzice, dzieci, jeszcze do tego dochodzą dziadkowie i każdy ma jakąś tam rację, prawda? Trudno powiedzieć, że rodzice pod presją odpowiedzialności, dziecko się czuje zagrożone, jakoś musi zwalczać to wszystko i każdy ma tam jakąś swoją rację. I z reguły gniew naszych bliskich traktujemy jako bezsensowny. Pierwszy odruch, taki instynktowny odruch, to jest bezsensowny, po prostu skierowany przeciwko mnie. Gdzie tu się spotkać? Na jakiej płaszczyźnie się spotkać? Gdzie się spotkać powinna rodzina? Więc Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w 10 rozdziale, 24 wersecie mówi: niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego. Ostatnio oglądałam, że słuchałam kazanie na taśmie wideo i tam pastor proponował taką zasadę. Cokolwiek chcielibyście, by wam ludzie czynili, to i wy czyńcie im. Więc można taką zasadę też sobie obrać. W każdym razie ja będę trzymała się tego, co Paweł tutaj mówi, że niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści innego, czy korzyści bliźniego. Więc jeśli ktoś w rodzinie okaże mi gniew, to zanim odrzucę ten gniew, to warto jest poświęcić czas na chwilę refleksji, czy rzeczywiście zrobiłem wszystko, by nie być zgorszeniem. O tym też w Słowie Bożym czytamy. I czasem jest po prostu tak, że atak na moją osobę jest wyrazem gniewu. Ten atak na moją osobę, ten gniew jest odwetem za to, co ja gdzieś tam w przeszłości zrobiłam. I mimo że sposób, w jaki ten gniew został wyrażony, jest naganny, to ja nie mogę się obrażać. Moim obowiązkiem jest przebaczyć. Natomiast druga strona ma swoje zmartwienie. Ten, który gniew wyraził w nieodpowiedni sposób, musi tę sprawę rozwiązać przed Bogiem i przynieść do Boga. Natomiast moim obowiązkiem, jeśli dostrzegam coś takiego, że jest to niestety odwet za moje niewłaściwe zachowanie, to muszę przebaczyć. I chodzi po prostu o to, krótko mówiąc, by widzieć, spróbować widzieć powód, jaki za gniewem, okazywanym gniewem się kryje, zarówno u dorosłych, jak też u dzieci. I o porozumiewaniu w rodzinie już słyszeliśmy, siostry, które tutaj były z Anglii, dużo o tym mówiły. I po prostu może być tak, że zniechęceni niepowodzeniem, zachowaniem wzajemnym, coraz bardziej się od siebie oddalamy, po prostu już mamy dosyć konfliktów, mamy dosyć urazy, mamy dosyć tych wszystkich awantur i zaczynamy się spokojnie zachowywać, ale polega to na tym, że się od siebie oddalamy, przestajemy dzielić się swoimi odczuciami i po jakimś czasie już się w ogóle na siebie nie gniewamy, dlatego że jesteśmy sobie obcy. I są takie rodziny, ja nie mówię teraz o chrześcijańskich, akurat chrześcijańskich rodzin takich nie znam, ale często w telewizji się słyszy, jakaś tam gwiazda jest bardzo szczęśliwa, prawda, dlatego że są szalenie tolerancyjni, w ogóle się nie mieszają we własne sprawy, każdy ma swoje życie, prawda, każdy ma swój pokój, swoje problemy i my tak patrzymy, jak oni nawet nie są wierzący i tak fajnie to wszystko im się układa. I też znamy też wyznania, kościoły, religie, gdzie ludzie stojący obok siebie nie działają sobie na nerwy, dlatego że po prostu są sobie wzajemnie obojętni. I teraz spójrzmy, co jest potrzebne, by jednak pokonać to wszystko. Czy obojętność, czy oddalanie się od siebie, bo jeśli chcemy pozostać razem i niestety jeśli jesteśmy skazani na życie razem, to musimy spojrzeć, jak tę sytuację rozwiązać. Więc co zakrywa grzech, co jest cierpliwe, czyli nierychłe do gniewu i co się przejmuje tym, co złe. Nie obojętność, lecz miłość. I tutaj ja bym prosiła folię i dla tych, którzy czują się pokrzywdzeni, zbyt strofowani, to przy powieściach jest napisane, że lepsza jest jawna nagana niż nieszczera miłość. 28 rozdział, 23 werset. Kto strofuje bliźniego, zbiera więcej podziękowania niż język schlebiający. I Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, 1 werset. Niepodobna, by zgorszenia nie przyszły, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Więc uważajmy, byśmy my nie byli po prostu tym zgorszeniem. Dziękuję. Więc oczywiście nie oznacza to wchodzenie butami do czyjejś duszy, tak bez dystansu, ciosania kołków na głowie. No i teraz oczywiście wielu sobie przypomniało takie sytuacje, że oni to są takim kowadłem, prawda, a młotem to wiadomo kto jest. I teraz w myśl tego wersetu, który na początku powiedzieliśmy, że nie każdy szuka to, co jest bliźniego. To spójrzmy na siebie, obie strony tego mechanizmu. I to kowadło, którym z reguły jest mąż, i ten młot, którym jest żona. Czy za bardzo nie usztywniliśmy swojego stanowiska? I pytam młota, czy naprawdę szukasz, czy szukasz tego, co jest dobre dla twojego bliźniego? Czy strofujesz dlatego, że tobie się to nie podoba, że byłoby ci lepiej, gdyby tak nie było? Czy dlatego, że jest to dobre dla tej osoby, lepiej byłoby, czy jeszcze przejmujesz naprawdę. I ten biedny, którym zawsze ciosają kołki na głowie, który mówi, taki już jestem, po prostu taki już jestem. Czy znowu jest taki po to, żeby udowodnić, że nie będzie się zmieniał tylko dlatego, że ktoś mu tam każe. Po prostu ten werset jest wspaniały dla wszystkich, dla dzieci, dla rodziców, dla dziadków. I teraz ostatnia część, jak się z tym wszystkim uporać? Po części już oczywiście odpowiadaliśmy również na to pytanie, ale teraz jak się uporać z gniewem, jak mu zapobiegać? Więc masz. Więc pierwsza rada to jest prosić Boga o pomoc. Wszyscy zawsze o coś proszą. Więc o to też mogę prosić. Proszę, ale i tak się nic nie dzieje. I Po prostu chodzi o to, by prosić o właściwą postawę. I prosimy. I znowu zwracamy się do Boga o to, by dał nam właściwą postawę. Ale co może tę postawę ukształtować? Musimy znowu zrobić to, co do nas należy. I w Psalmie 119 król Dawid mówi: przechowuję w swoim sercu Twoje słowo, bym nie zgrzeszył. Czyli najlepszym sposobem, a w ogóle jedynym sposobem, który coś może poradzić na naszą postawę, na nasze kłopoty, to jest Słowo Boże. I apostoł Paweł w 12 rozdziale do Rzymian mówi: przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego. To czym wypisałam tylko urywki. I w liście do Filipian zachęca: myślcie o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, czyste, miłe, chwalebne. I pokój Boży strzec będzie serc waszych. A więc módlmy się o pokój Boży, który jest przeciwieństwem naszego niepokoju, bo pokój jest przeciwieństwem niepokoju, który jest powodem gniewnego zachowania. I jeśli powodem naszego gniewu jest osoba, to oczywiście powinniśmy się o tę osobę modlić, jednakże bez potępiania, jak już to już mówiłam, i z gotowością do przebaczenia. I oczywiście taką dobrą rzeczą jest również mieć świadomość, że Bóg nad wszystkim czuwa, że On jest większy niż te wszystkie okoliczności. Zresztą jest to taka rada, powiedziałabym, uniwersalna. To jest pierwszy sposób. Następnie jest samoopanowanie. Samoopanowanie to znaczy, że już my coś musimy zrobić. I to też jest możliwe, dlatego że przy powieściach w 16 rozdziale, 32 wersecie jest powiedziane: kto opanowuje siebie, więcej znaczy niż zdobywca miasta. Czyli, że mogę się opanować. I Bóg jest zawsze gotów nam pomóc, ale On nas wyposażył w coś. Wyposażył nas w rozum, zdolność podejmowania decyzji i musimy coś postanowić. Znowu powtarzam to, co już mówiłam. Postanawiam, że nie będę robić tego, co zasmuca Ducha Świętego. I za apostołem Piotrem mówię: nie będę oddawał złem za złe. Nie powstrzymam swój język od złego. To niestety my musimy zrobić, bo Bóg za nas tego nie zrobi. Będę czynił dobrze, będę szukał pokoju i będę dążył do niego. I dobrą rzeczą jest... Dziękuję. I dobrą rzeczą jest sprawdzoną. Zresztą większość z tych rzeczy właściwie sprawdzała się w życiu wielu ludzi, którzy mieli kłopoty. I również dobrą rzeczą jest wyciszać się, próbować się po prostu wyciszać. Zarówno w swoim wnętrzu, jak też na zewnątrz. I na początku może być tak, że będzie to przyjmowane z mieszanymi uczuciami, bo ci, którzy byli przyzwyczajeni, że nasz głos brzmiał we wszystkich kątach mieszkania, mogą tak z niedowierzaniem się temu przypatrywać i mogą nawet uważać za coś przeciwko sobie. No oto świętoszek się znalazł, prawda? I chce mi tu pokazać, że jest lepszy. Ale oczywiście w ten czas to jest już krzywda, prawda? Już w ten czas cierpimy. To jest, jeśli się oburzymy na coś takiego, to Bóg nam da przebaczenie. Na pewno, jeśli będziemy się twardo tego trzymać, to Bóg się do nas będzie przyznawał przez to, że nasz pokój będzie zataczał coraz szersze kręgi i myślę, że w końcu Bóg przekona też drugą stronę, że rzeczywiście warto się wyciszyć. I jeśli nie z powodu jakiegoś członka rodziny, żony czy kogoś, kto tam doradza, od którego rady nie chcemy przyjąć, to przyjmiemy rady od tego, który o sobie powiedział: uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Przynajmniej z tego powodu. A jeśli chcemy posiąść, odziedziczyć ziemię, to też zachęcani jesteśmy, by się wyciszyć. I na dole podałam kilka miejsc. Efezjan 4:2, Kolosan 3:12 i 1 Tymoteusz 6,11, gdzie jest mowa o tym, byśmy traktowali się wzajemnie z łagodnością. Łagodność to jest to samo, co cichość. Jest wiele miejsc w Nowym Testamencie, gdzie jest mowa o łagodności i jesteśmy do tej łagodności gorąco zachęcani. Ale stało się. Wpadliśmy w straszliwy gniew, narobiliśmy sobie kłopotów, poobrażaliśmy kogo się dało wokół i teraz trzeba wszystko jakoś odkręcić. I w Ewangelii Mateusza, w 5 rozdziale, 23 i 26, od 23 do 26 wersetu czytamy, że po prostu musimy niestety przeprosić. 5 rozdział, od 23 do 26 wersetu. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw, pojednaj się z nim i dopiero złóż dar swój. I przeproszenie to nie jest powiedzenie po stokrotnie najmocniej przepraszam. Po prostu przeproszenie to jest wzięcie na siebie odpowiedzialności. Przyznać się, tak, jestem odpowiedzialny za to, co się stało. I jest to oczywiście wspaniała lekcja pokory i czasem się może zdarzyć, że rodzice muszą też przeprosić dzieci. Dla niektórych starszej daty to jest w ogóle rzecz nie do przyjęcia i moi rodzice nigdy tego nie stosowali, ale przeszli taką Bożą ewolucję i w tej chwili, jak jedziemy na wakacje do nich, to nie zawsze słyszę: przepraszam cię bardzo, jeśli było coś nie tak. Po prostu łzy się cisną do oczu i wcale to nie jest upokarzanie się. To jest po prostu Boże wywyższenie człowieka, jeśli on potrafi tak powiedzieć. Jeśli potrafią, to rodzice oczywiście, to trzeba Bożą mądrość, trzeba wiedzieć kiedy, jak to już Bóg nas tym prowadzi. Oczywiście tutaj możemy napotkać pewien problem, że my chcemy przeprosić i naprawić, bo jeszcze z przeprosinami się wiąże się naprawa, jeśli jest potrzebna. Z tym wiąże się taki problem, że osoba, którą skrzywdziliśmy, może nie chcieć przyjąć naszych przeprosin. Więc nie ma innego wyjścia, jak po prostu oddać tę sprawę Bogu i za tę osobę się modlić. Więc przeprosiliśmy, próbujemy naprawić. I druga rzecz jest przebaczenie. Przebaczenie. Może to nam może przyjść trudniej, ale może tylko w ten czas, kiedy sobie w pełni nie uświadomimy, dlaczego tego przebaczenia potrzebujemy i dzięki czemu przebaczać potrafimy. I znowu przypowieści. W przypowieściach jest chyba najwięcej na ten temat. Powiedziane jest w 19 rozdziale, w 11 wersecie. W cierpliwości zaznacza się roztropność. Cierpliwość to jest to samo, co być, nie być rychłym do gniewu. A chlubą jego jest, gdy zapomina o krzywdach. I przebaczenie jest właściwie najistotniejszym krokiem w neutralizowaniu destrukcyjnego działania gniewu. Po prostu to jest najistotniejsze. I przebaczenie radykalnie zmienia sytuację człowieka. To jest to, co każdy człowiek potrzebuje dla siebie, by on przebaczył i by jemu przebaczono. My innym nie przebaczamy, bo nie jesteśmy od rozgrzeszania, tylko naszym zadaniem jest przebaczyć. W Ewangelii Marka w 11 rozdziale, 25 wersecie czytamy: a gdy stoicie, zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komuś. No i oczywiście w modlitwie Ojcze Nasz wiemy, z czym do Boga przynosimy. Więc z czym do Boga przychodzimy. Więc teraz tak, jak przebaczać? No próbuję. Przebaczam, mówię przebaczam i nic się nie dzieje. Prawda? Bóg nie reperuje mojej sytuacji. I więc musimy sobie uświadomić, że nasza zdolność przebaczania oparta jest na Bożym przebaczeniu dla nas. To jest pierwsza zasada. I w momencie, kiedy my się decydujemy przebaczyć, mówię tak chcę albo tak przebaczam, to Bóg zabiera ten ładunek emocjonalny, jaki danemu wydarzeniu towarzyszył. To Bóg to zabiera. Jeśli nie zabiera, to znaczy, że ja nie chciałem. Bo tutaj jest, bo my często chcielibyśmy, nie chodzi o to, że ja chcę przebaczyć, ja przebaczam, naprawdę decyduję się do końca. I w ten czas Bóg może ten ładunek emocjonalnie neutralizować. Ale nie zajmuje się wymazywaniem faktów. I mnie zawsze bardzo martwiło, kiedy w kazaniach słyszałam, że jak przebaczysz, to wszystko zapomnisz. A rzeczywistość była inna. I oczywiście, że później zapominamy. Natomiast nie jest to jakby elementem łącznym, nie dzieje się tak automatycznie. To stwierdzenie, że jeśli przebaczysz, to zapomnisz, jest prawdziwe w tym sensie, że trudno jest zapomnieć to, czego nie przebaczyliśmy. To jest prawda. I teraz chciałabym podsumować to wszystko krótkim zdaniem. Wydaje się to być może trudne, może skomplikowane. Może się wydawać, że to jest zbyt dużo wysiłku, trzeba w to włożyć, że właściwie to jest nieosiągalne dla człowieka, bo skoro ktoś jest taki, no to pewnie, że tam Bóg trochę zmienia, ale tak w gruncie rzeczy to taki sam przez całe życie pozostaje. Oczywiście do pewnego stopnia jest tak, dlatego że Bóg pozostawia nam nasze zalety, natomiast chce się uporać z naszymi wadami. I takim optymistycznym akcentem niech będzie apostoł Jan, który był synem gromu, chciał ściągnąć ogień na wioskę Samarytan, chciał się wywyższyć, prawda? Czyli wydawałoby się, że miał takie same kłopoty, jak my mamy czasem. A jednak czytamy później o nim, że był apostołem miłości. Więc miejmy nadzieję, że Duch Święty potrafi się uporać z każdą naszą słabością i życzę nam wszystkim, by nam tym pomógł. I byśmy my powiedzieli do końca nie temu, co złe. I w ten czas damy możliwość działaniu Bożemu i działaniu Duchowi Świętemu.